Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że od jakiegoś czasu temat Duch Święty jest takim tematem wiodącym. Mówiłem już o Duchu Świętym w życiu naszego Pana, w życiu Pana Jezusa. Ostatnio mówiłem o Duchu Świętym w życiu Kościoła. Myślałem, że może to będzie koniec, ale niestety czy stety nie. Jeszcze jedno, tak myślę, na dzisiaj, ja nie wiem jak to w sumie się skończy, jeszcze jedno kazanie w temacie Duch Święty. Chciałbym dzisiaj mówić o Duchu Świętym w życiu indywidualnego chrześcijanina. Czyli jak gdyby te trzy aspekty w życiu Pana Jezusa, w życiu Kościoła, w życiu indywidualnego chrześcijanina, czyli każdego z nas. Tekst wiodący, fragment, od którego chcę zacząć, Ewangelia Jana, 14 rozdział. Już go cytowałem, ale chcę do niego powrócić. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Wersety od 16 do 18. Słowa Pana Jezusa do uczniów podczas wieczerzy paschalnej, zwanej ostatnią wieczerzą. Pan Jezus w ten sposób zwrócił się do swoich uczniów. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. I to taki fundamentalny tekst, mówiący o tym, że Pan Jezus w naszym imieniu, czy za nas prosił, aby Ojciec dał nam Ducha Świętego. I tam jest użyte słowo Ducha Świętego Pocieszyciela, Ducha Świętego Parakletosa po grecku. I teraz jak gdyby przyglądając się temu słowu, Duch Święty nazwany przez Pana Jezusa Parakletos, w tym znaczeniu tego słowa zawarte też jest dzieło Ducha Świętego w życiu indywidualnego chrześcijanina. To słowo ma takie szerokie znaczenie, takie głębokie znaczenia, że analizując to słowo możemy zobaczyć, jaką funkcję, jaką rolę Duch Święty pełni w naszym życiu. Pan Jezus powiedział, że będzie w was i pośród was. Duch Święty, Parakletos. I to słowo w takim najbardziej podstawowym znaczeniu określa, ma trzy znaczenia. Pocieszyciel, obrońca i pomocnik. Pocieszyciel, obrońca i pomocnik. A więc Pan Jezus powiedział, dam wam Ducha Świętego, który będzie waszym pocieszycielem, obrońcą i pomocnikiem. Pocieszycielem, obrońcą i pomocnikiem. Co wy na to? Dobre. Pocieszyciel, obrońca i pomocnik. Spójrzmy na nasze życie. Czy nie są to trzy aspekty naszego życia, które są wystawiane na bardzo różne ataki? Czy nie są to jakieś sfery życia, w których Bóg obiecuje, Bóg deklaruje, że da nam w osobie Ducha Świętego wsparcie i pomoc. Zacznijmy od pocieszyciela. Pocieszyciel. Jak tam w waszym życiu? Jak się trzymacie? Dobrze? Zawsze radośni, uśmiechnięci, szczęśliwi, aleluja i do przodu. Tak? Kto? Robert. A czy nie macie czasami takiego trochę zjazdu po równi pochyły i w dół? Jak działa pocieszyciel, Duch Święty, pocieszyciel? Czy jesteśmy w stanie, może powiem tak, no, Ewangelia Jana pokazuje ten aspekt obietnicy i pokazuje funkcję Ducha Świętego, a gdzie szukać przykładów, jak to działało? W jakiej księdze? W dziejach apostolskich, tak? Czyli jeżeli tutaj Pan Jezus nam wyjaśnia, pokazuje, Duch Święty będzie taką funkcję pełnił, to później trzeba przejść do Księgi Dziejów Apostolskich i zobaczyć, jak w księdze... To nic. Jak w Księdze Dziejów Apostolskich przejawia się działanie Ducha Świętego jako pocieszyciela, obrońcy i pomocnika. Spróbujemy zobaczyć w dziejach apostolskich te miejsca, te fragmenty, gdzie w ten sposób Duch Święty przejawiał swoje działanie. Może takie fundamentalne i podstawowe fragmenty to oczywiście Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 16 i wizyta apostoła Pawła w Filipii. Wiecie, jak się skończyło głoszenie Ewangelii, jak się skończyła ewangelizacja apostoła Pawła w Filipii? Głosił Ewangelię, pomagał, wyrzucił z pewnej dziewczynki ducha nieczystego i powinien za to zostać nagrodzony, pobłogosławiony. Więc zobaczmy, jak został apostoł Paweł pobłogosławiony przez ludzi w tym kontekście. 16 rozdział Dzieł Apostolskich, od 19 wersetu. A gdy jej panowie, czyli panowie tej dziewczynki, ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa, zawiedli ich na rynek przed urzędników i stawiwszy ich przed pretorów, rzekli: ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście. Zakłócają spokój w naszym mieście, bo uwolnili dziewczynkę od złego ducha. I głoszą obyczaje, których nie wolno nam jako Rzymianom przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarłszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wrzucił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. No i teraz, jak działa Pocieszyciel, Duch Święty? Wyobraźmy sobie, w lochu wewnętrznym, zakuci w dyby, skóra na plecach i może jeszcze w innych miejscach poszarpana, pocięta od chłostania rózgami. Pocieszyciel, Duch Święty, a około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Powiedzcie mi, czy człowiek, naturalny człowiek, ma takie zdolności, ma taką siłę, żeby w takich okolicznościach myśleć tylko o jednym: radować się i wielbić Pana. Nam drobna rzecz czasami się przydarzy, a już byśmy mówili, jakie to życie jest do niczego. Zauważmy, skąd apostoł Paweł i skąd Sylas mają w sobie, wewnętrznym człowieku, tyle takiego Bożej siły, żeby w sytuacji, kiedy ich zewnętrzny człowiek jest w wielkim ucisku, kiedy ich zewnętrzny człowiek doznaje czegoś trudnego, oni jednak stają przed Panem, nie wiem, czy klęczą, czy stają, czy siedzą, ale modlitwą i śpiewem co robią? Wielbią Pana. I teraz wiemy o tym, w wcześniejszych czy późniejszych fragmentach Pisma Świętego możemy znaleźć to, że i Paweł, i Sylas to byli ludzie wypełnieni Duchem Świętym. Ale to znamy, wiecie, ten fragment, który omówiłem, który przedstawiłem, to działanie Ducha Świętego jako Pocieszyciela znamy, ale czytając tę historię zwróciłem uwagę na werset 39 i 40. Może 40. Jest to sytuacja, kiedy apostoł Paweł i Sylas w końcu zostali z więzienia wypuszczeni i wracają do ludzi wierzących, którzy znajdują się w Filipii. Gdy zaś wyszli z więzienia, wstąpili do Lidii, czyli do tej kobiety, która się nawróciła w wyniku ich głoszenia, a ujrzawszy braci, dodali im otuchy i odeszli. No wyobraźmy sobie teraz tą scenę. Wchodzi do zboru dwóch braci, którzy dopiero wyszli z więzienia, a jeszcze parę godzin wcześniej zostali wychłostani, doznali prawdziwego, realnego prześladowania. Wchodzą teraz do zboru, do nas na nabożeństwo. My widzimy, że idą poszarpani, wiemy, że byli w więzieniu, więc jaka powinna być naturalna reakcja? To myśmy powinni podejść do nich i co? przytulić ich, powiedzieć, bracie Pawle, bracie Sylasie, nie przejmuj się, nie martwcie się, Bóg jest z nami, Bóg jest z wami, dodać im otuchy. A co tu czytamy? Że oni weszli do ludzi i ujrzeli braci, oni im dodali otuchy. To oni. To ci, którzy byli w więzieniu, to ci, którzy stali wychłostani, to oni stanęli przed zborem i oni dodali zborowi otuchy. Na tym polega to nie ta niezwykłość działania Ducha Świętego w człowieku. Że człowiek, który doświadcza Ducha Świętego, który doświadcza działania Pocieszyciela, to nawet wtedy, kiedy sam jest po prostu udręczony, umęczony, to jest w stanie jeszcze innym dać pociechę i dodać otuchy. Bo on ma tą wewnętrzną siłę, ma coś wewnątrz, co jest niezrozumiałe. Co jest nie do pojęcia, co jest nie do ogarnięcia. Nieważne nawet, jak bardzo zostali udręczeni całą tą sytuacją, ale stają przed zborem, stają przed braćmi, dodają im otuchy. I zachęcają ich i mówią, słuchajcie, Pan jest wielki, Pan jest z nami, Pan będzie nas prowadził. A więc pierwszy aspekt działania Pocieszyciela Ducha Świętego. Bracia i siostry, więc pomyślmy sobie, że nie ma takich okoliczności. Tak naprawdę nie ma takich okoliczności, w których moglibyśmy się znaleźć, które byłyby absolutnie krytyczne pod względem takim fizycznym, żeby te okoliczności mogły zgasić moc Ducha Świętego wewnątrz człowieka. Jeżeli ta moc Ducha Świętego jest wewnątrz człowieka, jeśli ta obecność Parakletosa jest w człowieku, ten Pocieszyciel w sposób wolny ma możliwość przepływania przez nas i działania w nas, to nawet kiedy my zostaniemy umieszczeni w jakichś ekstremalnych okolicznościach, to wnętrza naszego nie można nam zniszczyć. To, co to jest w sercu, tam, gdzie mieszka Duch Święty, on będzie wnosił to swoje życie w nas. I to widzimy w przypadku Pawła i Sylasa, obrońca. Drugi aspekt działania Parakletosa, obrońca. Pan Jezus jeszcze wcześniej, zanim to wszystko powiedział do apostołów podczas ostatniej wieczerzy, też w Ewangelii Łukasza powiedział takie zdanie, a gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów i do władz, nie troszcie się, jak się bronić i co mówić będziecie. I mówi, Duch Święty bowiem pouczy was tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. Gdy was będą wodzić gdzie? Przed sądy, przed urzędników. Nie przygotowujcie sobie najprzód obrony. Bo co jest powiedziane? Bo Duch Święty powie wam, podpowie wam, co trzeba w tym okolicznościach mówić. Pamiętajcie, Parakletos to obrońca. To obrońca. Adwokat, którego Bóg nam dał, który jest zawsze z nami. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy apostołowie, uczniowie byli wielokrotnie stawiani w sytuacji przed sądami, przed urzędnikami. To nie są komfortowe okoliczności. Sama obecność w sądzie jest już dyskomfortem wielkim. Dla osoby, która jest oskarżona oczywiście. Tak? Sytuację i wtedy jest powiedziane, no wtedy my bierzemy sobie obrońcę, no czy musimy mieć jakiegoś adwokata, który stanie za nas i będzie nas bronił, bo on będzie miał, ma lepszą wiedzę, ma trzeźwy umysł, nie jest emocjonalnie objęty tą sprawą, no będzie w naszej obronie występował. A tu jest powiedziane, że wy się nie martwcie, wy nie przygotowujcie się, bo Duch Święty będzie waszym obrońcą. Parakletos jest naszym obrońcą. I kiedy byśmy przeanalizowali Księgę Dzieł Apostolskich tylko pod tym kątem, to byśmy zobaczyli, w jak niezwykły sposób Bóg prowadził tych apostołów i innych braci, którzy stawali przed sądem i wypowiadali słowa, które były takie, że sędziowie i ci, którzy ich w jakiś sposób oceniali, mieli zamknięte usta. To jest niewiarygodne, w jaki sposób Duch Święty wewnątrz nich działał jako adwokat, jako obrońca w sytuacji krytycznej, w sytuacji sądu. Chociażby takie stwierdzenia tutaj, no Szczepan, to jest jak gdyby klasyczny przykład, Szczepan. Mamy sytuację, kiedy najpierw dzieje się coś takiego, Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, wersety 8-9, A Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej Libertyńską oraz synagog Cyrenejczyków i Aleksandrejczyków, a również z Cylicy i Azji, wystąpili rozprawiając ze Szczepanem, lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Słuchajcie, nie wiem, czy wy macie tak, ale jak sobie idziemy na jakąś trudną rozmowę, to sobie układacie, co chcecie powiedzieć. Tak? Układamy sobie, co chcemy powiedzieć. Planujemy przebieg tej rozmowy. Czasami, nie wiem, mamy jakąś konfrontację teologiczną, brat, brat, siostra, brat, albo... Wiecie, i nagle zaczyna być jakieś przepychanie, zaczynamy się jakoś przepychać, zaczynamy w jakiś sposób, jest jakaś konfrontacja. I wtedy sobie trzeba zadać pytanie, którą stronę wspiera Duch Święty. Ja na przykład miałem takie rozmowy, gdzie wiedziałem, wręcz fizycznie odczuwałem, że Duch Święty jest ze mną, że mi pomaga. Ale muszę też powiedzieć uczciwie i szczerze, że miałem jakieś konfrontacje z ludźmi wierzącymi, gdzie w pewnym momencie zorientowałem się, że to Duch Święty jest po ich stronie. Że to ich wspiera, im pomaga, ponieważ sposób, w jaki przedstawiali sprawę, widziałem, że po prostu w tym jest Bóg. Mimo tego, że gdzieś moje racje walczyły we mnie, żeby nie ustąpić. Bracia i siostry, Duch Święty pełni w naszym życiu rolę obrońcy w różnych aspektach. Najbardziej w dziejach apostolskich było to widać, kiedy apostołowie byli stawiani przed sądami, a później mowa Szczepana, która została zapisana w Biblii, mowa Szczepana przed sądem. W natchnieniu Ducha Świętego. Bracia i siostry, to jest kolejny aspekt działania niezwykłego obrońcy, który jest z nami. Trzeci aspekt, pomocnik. Pomocnik. Pomocnik to ktoś, kto przychodzi, aby po prostu być przy nas i w jakiś sposób pomagać. W Marka, Ewangelii Marka, na końcu Ewangelii Marka czytamy takie zdanie, że oni poszli wszędzie, kazali, wszędzie głosili, a co Pan im pomagał. Tak? Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. A teraz na czym, czy w jakich aspektach może działać pomoc, którą Duch Święty w nas jak gdyby uruchamia, pomaga nam. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, wersety od 6 do 10, mamy taki zapis służby, działalności apostoła Pawła. On się może wydawać może nieadekwatny do tego stwierdzenia pomocnik, ale dla mnie on jest adekwatny. Przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minąwszy Mizję, doszli do Troady i miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Mówimy o Duchu Świętym, który jest pomocnikiem, a w tym fragmencie czytamy, że kiedy apostoł Paweł chciał pójść do Azji, to Duch Święty mu przeszkodził. Mówimy, jest pomocnikiem, a mu przeszkodził. Czy mu pomógł, czy mu przeszkodził? Przeszkodził mu, ale bardzo mu pomógł. Przeszkodził mu, ale bardzo mu pomógł. Bo jeżeli apostołowi Pawłowi Duch przeszkodził pójść w rejon, czy pójść do miejsc, do miejscowości, w których jego służba byłaby bezowocna, to mu pomógł. Bo oni zaplanowali sobie pewien kierunek pracy misyjnej. I chcieli w tym kierunku pójść, chcieli tam spędzić czas, chcieli tam poświęcić czas na głoszenie Ewangelii, a czytamy, że Duch Święty w jakiś sposób przeszkodził w głoszeniu Słowa. A w innym miejscu chcieli pójść znów do innej miejscowości i Duch Chrystusa nie pozwolił im. Patrzcie, siostry, Duch Święty może nam w czymś przeszkodzić, żeby nam pomóc. Przeszkadza nam w czym, żebyśmy nie zajmowali się rzeczami, którymi w tym miejscu, w tym czasie i na tym etapie nie powinniśmy się zajmować, bo w konsekwencji będzie to bezowocne i stracimy czas. I dalej dowiadujemy się, że w nocy ma Paweł widzenie, że Duch Święty daje mu obraz i mówi do Macedonii, do Filipii, tam trzeba iść. Nie do Bityni, nie do Azji, ale do Macedonii, do Europy dokładnie. Do Europy, tam was wysyłam. Widzimy, że Duch Święty przeszkadzając pomaga apostołom wypełnić to, co jest Bożym planem dla teraz. Bracia, siostro, i ta pomoc Ducha Świętego jest tak szeroka, tak bym powiedział, dla nas niezrozumiała czasami i niepojęta, ale to jest pomoc. Nie wiem, czy mamy odwagę być uczciwi i powiedzieć sobie, ile żeśmy robili w życiu rzeczy niepotrzebnych. Macie odwagę przed samym sobą, przed Bogiem powiedzieć, ile w życiu robiłeś rzeczy niepotrzebnych. Kompletnie niepotrzebnych. A teraz pomyślmy, gdybyśmy te rzeczy niepotrzebne nie robili, a wykonali w tym czasie rzeczy potrzebne. Cywilizacja ludzka byłaby... Rozumiecie? Cywilizacja ludzka byłaby przesunięta o kilka lat albo kilkadziesiąt lat może do przodu. Pomoc Ducha Świętego ma wszelakie aspekty. Pomagać nam, abyśmy realizowali to, co jest Bożą wolą i Bożym zamysłem. Ciekawy fragment też znajduje u Ezechiela. Może on też zilustruje Ducha Świętego jako pomocnika. I była tam nade mną ręka Pana. I rzekł do mnie, wstań, wyjdź na równinę, a tam do ciebie przemówię. Wstałem więc i poszedłem na równinę, a oto stała tam chwała Pana, taka jak ta chwała, którą widziałem nad rzeką Kebar. I upadłem na twarz. Więc Ezechiel ma niezwykłe przeżycie, niezwykłe doświadczenie, widzi chwałę Pana i w tym momencie pada przed Bogiem, pada na twarz i dalej pojawia się zdanie, które jest zdaniem dla mnie ważnym w tym kontekście, o którym mówię. I wstąpił we mnie Duch i postawił mnie na nogi. I wstąpił we mnie Duch i postawił mnie na nogi i przemówił do mnie tymi słowy. Padłem na twarz i to było padnięcie na twarz odpowiednie, właściwe, bo to było padnięcie na twarz obecności chwały Pana. Ale nagle dowiadujemy się, że Ezechiel mówi i wstąpił we mnie Duch i postawił mnie na nogi. Czy bracia i siostry nie potrzebujemy takiego wsparcia, że przychodzi Duch i stawia nas na nogi? Ile razy w życiu zdarza nam się, że czujemy się, że jesteśmy rozłożeni? I nagle dowiadujemy się, że tą rolą Ducha Świętego jest postawić nas na nogi. Ja często zadaję sobie pytanie, czytając Biblię, skąd ci ludzie mieli na to siłę? Bo wiem, jakie są nasze ludzkie słabości, nasze ludzkie ograniczenia. I odpowiedź może być tylko jedna. Ci ludzie mieli na to siłę dlatego, że działał w nich, wewnątrz nich Duch Święty. Dlatego mieli na to siłę. Dlatego byli w stanie zrealizować to wyzwanie, które Bóg przed nimi postawił. I tutaj czytamy w tym, co powiedział Pan Jezus w Ewangelii Jana, że nie zostawię was sierotami, nie zostawię was samych. Dam wam Pocieszyciela, Ducha Świętego Parakletosa, który będzie dla was pomocnikiem, adwokatem i pocieszycielem. I On będzie w was mieszkał i będzie w was działał po to, żeby dać wam siłę i moc do realizacji tego, czego sami realizować nie jesteście w stanie. Bracia, siostry, czy nie jest to dobra nowina? Czy to nie jest wspaniała sprawa? Więc teraz możemy pójść dalej i mamy jeszcze chwilę. Chciałbym zwrócić wam uwagę jeszcze na jedną cechę Ducha Świętego. Więc mamy Jego funkcję, która ma w nas spełniać i pod każdym względem ta funkcja jest pożyteczna, bardzo praktyczna, bardzo pomocna. To nie jest jakieś eteryczne działanie, tylko to jest bardzo praktyczne działanie. Jeżeli byśmy przyłożyli tą miarę praktyczności, to Duch Święty wnosi w życie człowieka nie to, co my często szukamy, żeby mieć jakieś ciarki przechodzące przez nasz organizm. Wiem, szukamy czasami tego, bo to jest takie przyjemne. To jest przyjemne, ale to nie jest istotą. Istotą działania Ducha Świętego, istota tkwi w czymś bardzo praktycznym. On wkracza w nasze życie, żeby być tym, który nas podnosi, jest pomocnikiem. Wkracza w nasze życie, by być naszym obrońcą, kiedy mamy konfrontację. I wkracza w nasze życie, żeby być pocieszycielem, kiedy jesteśmy w sytuacji przygnębienia, smutku, jakiegoś stanu znużenia. I teraz powstaje to kluczowe pytanie, że Duch Święty został nam dany i możemy sobie zadawać to pytanie, to dlaczego to wszystko mnie dopada, nie mam siły, nie jestem pocieszony, a jak przyjdzie mi z kimś rozmawiać, to nie mam argumentów. Jak to się dzieje? No przecież dostałem Parakletosa, Ducha Świętego, a jednak jest tyle miejsc, tyle sytuacji, w których nie doświadczam tego. I teraz fragment z listu apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 4, werset 30. List do Efezjan, rozdział 4, werset 30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Takie jedno zdanie, jedna myśl. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Zasmucić ducha. Jak się czujesz, kiedy jesteś zasmucony? Można powiedzieć, że jesteś zgaszony. Tak? Jak jesteś zasmucony, jesteś zgaszony. Gdy jesteś zasmucony, to nie masz ochoty do tego, żeby być energiczny, pełen inicjatywy, pełen działania. Gdy jesteś zasmucony, to nie wiem, może gdzieś poszedłbyś na spacer i krążyłbyś gdzieś samotnie 3 razy wokół Zalewu Nowochódzkiego, żeby nikt do ciebie nic nie mówił, żeby nikt od ciebie nie chciał, żebyś sobie mógł tak po prostu spokojnie pospacerować, może mi przejdzie. I coś takiego, taki stan przypisany Duchowi Świętemu, to nie... Taki stan, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani. To znaczy, że jest mowa o Duchu Świętym, który mieszka w nas. Jesteśmy nim zapieczętowani, mieszka w nas i teraz, kiedy Duch Święty we mnie jest zasmucony, to w jaki sposób On ma mnie pocieszyć? Przecież to jest realny opis tego, co Duch Święty doświadcza, mieszkając we mnie. Jest we mnie zasmucony. Więc jak On ma mnie pocieszyć? Jeżeli Duch Święty jest we mnie zasmucony, jak ma być moim obrońcą? Obrońcę, którego okrzyczałem i wyrzuciłem. Duch Święty zasmucony we mnie, jak ma być moim pomocnikiem? Jak ma mnie podnosić, jak ma wstąpić we mnie i postawić mnie na nogi? Przecież tutaj dochodzimy jak gdyby do pewnego ważnego momentu, jeżeli chodzi o działanie Ducha Świętego w nas. Bóg dał nam Parakletosa po to, żeby tą funkcję pełnił, która mu jest przypisana. Po to, żeby ją pełnił. I Duch Święty nie wzbrania się być tym w naszym życiu. Duch Święty nie zbrania się i nie mówi, nie będę tego robił. To jest Jego przeznaczenie, On zamieszkał w nas, zostaliśmy Nim zapieczętowani po to, żeby to w naszym życiu czynił. I po Jego stronie nie ma żadnej przeszkody. Natomiast to, do czego my powinniśmy dojść, czytając Pismo Święte, że problem może być z tej strony, że jeżeli On jest w nas zasmucony, to tej funkcji nie wykonuje w taki sposób, jakby chciał wykonywać. Doszło do zaburzenia relacji. Nasza relacja z Duchem Świętym ma być żywą relacją. Nasza relacja z Duchem Świętym ma być relacją bliską. Ma być to relacja przyjaźni. Ma być to relacja, gdzie On jest wywyższony, a my jesteśmy Jemu poddani. I wtedy będzie się działo to, o czym mówi Pismo Święte, że On będzie w nas i pocieszycielem, i obrońcą, i pomocnikiem. Jeśli ja nie jestem w stanie ruszyć się, jeżeli moje życie całkowicie zostało przygniecione i już nie mam swoich sił, to jeszcze jest Pan. Ale Pan we mnie. Nie gdzieś Bóg Wszechmogący oddalony nie wiadomo gdzie, ale Duch Święty we mnie, który ma być dla mnie tym, który mnie podniesie. I teraz spójrzmy na kontekst tego fragmentu Efezjan 4:30. Kontekst. Od 29 wersetu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, by przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają, a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, o którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Powinniśmy to na jednym oddechu przeczytać. Powinniśmy to wręcz jednym zdaniem przeczytać. Dalej. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was raz wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni. Odpuszczajcie sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. I to jest kontekst do myśli. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. I my jako chrześcijanie myślimy sobie tak. Jeżeli grube rzeczy, wielkie kamulce nie mają miejsca w moim życiu, to jest wszystko okej. Dość dobrze, dzięki Bogu, że nie mają. Ale zobaczcie, jakie rzeczy tu są wspomniane, które możemy całkowicie pomijać. Możemy pomijać na przykład to, że nasz język, którym się posługujemy na co dzień, nasze słowa mogą zasmucać Ducha Świętego. Możemy powiedzieć tak, ale nikt tego nie wie, nikt nie słyszy, tylko te 5 osób, z którymi rozmawiam. Ale słuchajcie, Duch Święty jest zasmucony, bo On mieszka we mnie i On to słyszy. On nie chce, żebym ja tak mówił. On nie chce, żebym się posługiwał takim językiem. To nie jest Jemu miłe. On musi to słuchać, co ja mówię. Wyobraźmy sobie, że On musi słuchać to, co ja mówię. Mało tego, On musi przeżywać to, co ja czuję. Dalej jest powiedziane złość, gniew, złorzeczenie. On musi przeżywać, bo mieszka we mnie. Gdybyście wy mieszkali w moim domu, to musielibyście przeżywać atmosferę mojego domu. Jeżeli ja się z żoną bym kłócił, to wy byście musieli tą atmosferę przeżywać. Musielibyście być świadkami tej kłótni. Gdybyście mieszkali ze mną w jednym pokoiku. A gdyby u mnie była jakaś zawierucha, to by też było waszym udziałem. Spójrzmy na nasze życie jako na mieszkanie Ducha Świętego. I to, co się dzieje w nas, negatywnego, niebożego, dotyka Ducha Świętego. O tym tu jest mowa. I jeżeli dotyka to Ducha Świętego, to może spowodować zasmucenie. A zasmucenie będzie nas prowadzić, będzie prowadzić do tego, że tą funkcję, którą Duch Święty ma pełnić w naszym życiu, że ta funkcja troszeczkę jest wyciszona. Pocieszyciel, obrońca, pomocnik. Zepchnięty do kąta. Zostawiony na uboczu, czekający na refleksję, czekający, aż dom się upamięta, aż mieszkanie troszeczkę oczeźwieje. I bracia i siostry, dzisiaj zmierzamy do Wieczerzy Pańskiej. Wspaniała chwila, wspominanie śmierci i zmartwychwstania. Ale też taka chwila, o której apostoł Paweł mówi, że kiedy stajemy w tym miejscu i w tym momencie, niechże człowiek samego siebie doświadcza, bracia i siostry. Wiecie, dzisiaj czas łaski, dzień zbawienia. Dzisiaj czas łaski, dzień zbawienia. Bóg dzisiaj nikogo z nas nie stawia przed sądem. Dzisiaj Bóg nikogo z nas nie rozlicza. Dzisiaj jest czas do tego, abyśmy sami siebie rozliczali. My sami siebie. Dzisiaj jest czas, abyśmy sami potrafili jak gdyby popatrzeć w swoje wnętrze i powiedzieć, Panie, taki ze mnie człowiek. Od lat taki sam. I Panie, dzisiaj ze względu na Twoją śmierć, ze względu na Twoją przelaną krew, ze względu na Twoją pokorę, ja proszę Cię, abyś mi przebaczył moje grzechy i przemienił moje serce. I wtedy znów, kochani, odżyje w nas działanie Ducha Świętego, którego tak bardzo potrzebujemy, o które tak bardzo się dopominamy, które tak bardzo chcielibyśmy widzieć. I Parakletos spełniał będzie swoją funkcję. Chcę Was zachęcić, zaprosić do modlitwy. Stańmy przed Panem.